Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Witamy słuchaczy Radia Poznań w nowym roku, życząc Państwu przede wszystkim zdrowia. I o tym, jak o nie dbać, mówić będziemy w naszym programie również w tym roku. A teraz szczegóły, co w tym wydaniu magazynu.
Dziś wytłumaczymy, jaka jest różnica między dawką przypominającą a uzupełniającą szczepionki przeciwko COVID.
Możemy podać pacjentom tak zwaną dawkę trzecią bądź dawkę przypominającą. Dawki te różnią się efektem, który chcemy osiągnąć u danych pacjentów.
Potem będzie o nadziejach kobiet działających w różnych organizacjach i stowarzyszeniach na rzecz chorych na endometriozę.
Żeby to nie były takie operacje, że te kobiety po roku, dwóch, trzech wracają na następne reoperacje.
Zajrzymy też do kiosku profilaktycznego i zapytamy, co tam można zrobić.
W tym kiosku możemy sobie wykonać podstawowe pomiary zdrowotne, takie jak na przykład wzrost, masa ciała, indeks BMI.
Na koniec powiemy o glutenie, wyjaśnimy, dlaczego coraz więcej osób przechodzi na dietę bezglutenową.
Zmienił się produkt tak naprawdę. Kiedyś, jeszcze do lat 90. w Polsce łany pszenicy miały 1,5 metra. Obecnie są to odmiany takie do 50 centymetrów, które są bardziej plenne, ale mają więcej glutenu.
To wszystko już teraz w naszym magazynie. Zapraszamy.
Koronawirus. Raport.
Przed nami ferie. Podróżowanie po Unii Europejskiej ułatwia paszport covidowy, w którym odnotowane są wszystkie przyjęte dawki szczepień.
Zasada jest taka, że przyjęcie kolejnego szczepienia przedłuża ważność certyfikatu. Nie dotyczy to jednak wszystkich pacjentów, bo jest różnica między dawką przypominającą a uzupełniającą szczepionki.
Sprawdziłam na moim koncie pacjenta, że po otrzymaniu trzeciej dawki szczepionki nie został mi przedłużony paszport covidowy o kolejny rok, czyli od momentu otrzymania tej trzeciej dawki.
Mieszkanka Wielkopolski swoją sytuację próbowała wyjaśnić na infolinii Narodowego Programu Szczepień.
Pani na infolinii poinformowała mnie, że ja nie otrzymałam dawki przypominającej, a dawkę uzupełniającą. Dlaczego? Bo jestem pacjentką onkologiczną. Na co ja zapytałam, czy to w takim układzie, żeby otrzymać to przedłużenie, o którym tyle się słyszy, muszę zgłosić się na czwartą dawkę. Pani nie odpowiedziała, natomiast upierała się, że ja dostałam inną dawkę i tutaj nie możemy pani tego uznać.
Doktor Daria Springer, koordynator największego punktu szczepień w Wielkopolsce, który działa na poznańskich targach, potwierdza, że jest różnica między dawką przypominającą a uzupełniającą. Różny jest także schemat szczepienia pacjentów onkologicznych i tych, którzy nie mają obniżonej odporności.
Możemy podać pacjentom tak zwaną dawkę trzecią bądź dawkę przypominającą. Dawki te różnią się efektem, który chcemy osiągnąć u danych pacjentów. Trzecia dawka ma na celu nam podnieść odporność tego pacjenta, który z jakiegoś powodu, na przykład choroby nowotworowej czy obniżonej odporności, nie był w stanie wytworzyć odporności rzędu wysokości, którą nam gdzieś podaje producent szczepionek. Czyli jeżeli taki pacjent jest pacjentem onkologicznym, przyjął pierwszą dawkę i drugą dawkę, ale podejrzewamy, że nie wytworzył odporności rzędu 80-90%, możemy mu w czasie krótszym podać trzecią dawkę, żeby ten efekt osiągnąć.
I tym pacjentom ważność certyfikatu, mimo podania trzeciego zastrzyku, nie jest przedłużana.
Dla nich jeszcze troszeczkę się wydłuża rzeczywiście ten czas na przyjęcie tej dawki przypominającej, ale to jest tylko i wyłącznie dla ich dobra.
Takie są wytyczne ministra zdrowia, bo jest to szczepienie dodatkowe, a nie przypominające.
Natomiast dawka przypominająca jest to dawka, jak sama nazwa wskazuje, która ma przypomnieć naszemu układowi immunologicznemu to, co wytworzył wcześniej. I dawka przypominająca to ta dawka wpisana w system dopiero nam przedłuża ten paszport covidowy.
Po rozpoczęciu szczepień dawką przypominającą pojawił się jeszcze jeden problem. Dotyczył pacjentów, którzy wcześniej przyjęli jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson.
Myśmy też jako punkt borykali się z takimi sytuacjami.
To jest problem na szczeblu unijnym.
Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Po zaszczepieniu szczepionką Johnson & Johnson, kiedy decydujemy się na zaszczepienie dawką przypominającą, mamy w karcie szczepienia przy certyfikacie wpisane szczepionki 2x2. Co to oznacza? Oznacza, że ostatnio przyjmowaną dawką jest albo Pfizer, albo Moderna. Aplikacje w wszystkich państwach unijnych odczytują, że jesteśmy po pełnej dawce szczepionki Pfizera bądź Moderny i obowiązuje nas ten 14-dniowy okres wyczekiwania.
Osoby, które po takim szczepieniu wyjechały za granicę, miały problem z ważnością certyfikatu, bo podczas skanowania zapalał się na czerwono. Polska wstrzymała wydawanie dokumentów do czasu usunięcia problemu, a pacjenci mogą się posługiwać starymi certyfikatami, które dostali po zaszczepieniu jednodawkowym preparatem. Wielkopolski NFZ cały czas zachęca do przyjmowania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID. Kolejne kraje wprowadzają dodatkowe obostrzenia dla osób, które nie przyjęły dawki przypominającej. Na przykład wjeżdżając do Austrii, takie osoby obok paszportu covidowego muszą mieć negatywny wynik testu. W Wielkopolsce dawkę przypominającą przyjęło na razie 500 000 mieszkańców.
W Wielkopolsce dobrze wypadaliśmy, jeśli chodzi o przyjęcie pierwszej, drugiej dawki szczepionki lub jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson.
Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Natomiast w przypadku trzeciej dawki Wielkopolanie szczepią się mniej chętnie. Pełni zaszczepionych dwiema dawkami lub Johnsonem jest 58% Wielkopolan i plasuje nas to na drugim miejscu zaraz po Mazowszu, jeśli chodzi o najlepiej wyszczepione województwa. Natomiast w przypadku trzeciej dawki mamy 9. miejsce z liczbą osób, które zdecydowały się na tę trzecią dawkę, niecałe 500 tysięcy i to stanowi 14% populacji uprawnionej do szczepień.
W tej chwili w całym regionie trzecią dawkę szczepionki można przyjąć od ręki. Są wolne terminy nawet na ten sam dzień, w którym podejmiemy decyzję o umówieniu się na szczepienie.
Zachęcamy do przyjęcia trzeciej dawki, która gwarantuje nam mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu, ostrego przebiegu COVID-19 w przypadku zachorowania, ale też chroni przed samym zachorowaniem. Mamy wtedy mniejsze ryzyko, że wystąpią u nas objawy COVID-19.
Na trzecią dawkę można się umówić tak samo jak na wcześniejsze zastrzyki.
Na trzecią dawkę można zapisać się na trzy sposoby, korzystając z infolinii, z platformy elektronicznej albo kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień. Jeżeli zapiszemy się przez system elektroniczny, otrzymamy propozycję miejsca i terminu szczepienia, ale jeżeli nie będzie nam to odpowiadać, możemy wejść na podaną stronę internetową i tam zmienić te dane. Trzecią dawkę możemy przyjąć w każdym punkcie szczepień. Mamy punkty szczepień powszechnych, punkty szczepień populacyjnych i punkty szczepień aptecznych.
Komisja Europejska przyjęła przepisy, według których w przypadku podróży między krajami wspólnoty unijny certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy od pełnego zaszczepienia na COVID-19. Obecnie okres ważności wynosi rok. Do przedłużenia obowiązywania paszportu covidowego potrzebna jest dawka przypominająca szczepionki. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lutego.
O choroba! Jak to się leczy?
Wracamy teraz do tematu endometriozy, na którą cierpi w Polsce 3 miliony kobiet. Petycję w ich imieniu, podpisaną przez 6 tysięcy osób, złożono niedawno w Ministerstwie Zdrowia.
Naszym gościem jest przedstawicielka autorów apelu, Lucyna Jaworska-Wojtas, prezes zarządu fundacji Pokonać Endometriozę.pl.
Magazyn na zdrowie.
3 grudnia złożyłyśmy jako fundacja petycję dotyczącą 6 postulatów dla 3 milionów Polek. Ta petycja dotyczy stworzenia protokołu postępowania w endometriozie, który umożliwi każdej pacjentce przejście przez najlepszą z ustandaryzowanych ścieżek leczenia. W drugim punkcie zwróciłyśmy uwagę na to, że nie ma w Polsce kodu chirurgicznego leczenia endometriozy. Występujemy również o wdrożenie programów edukacyjnych dla personelu medycznego, który niestety nie do końca zna temat endometriozy i tylko lekarze, którzy naprawdę poświęcają się endometriozie, wdrażają się w ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o inne specjalności lekarzy rodzinnych, czy fizjoterapeutów, czy lekarzy innych specjalności, chcemy zmusić Ministerstwo Zdrowia, żeby takie programy były wdrożone już na studiach. Chcielibyśmy, żeby powstały zespoły takie leczenia multidyscyplinarnego, żeby stworzone były programy koordynowanej opieki leczenia endometriozy, żeby były wyspecjalizowane centra kompetencji, czyli takie centra, które będą leczyły tą endometriozę od A do Z i żeby w tych centrach, jak już znajdzie się kobieta z diagnozą, mogła znaleźć takich specjalistów, którzy ją zoperują raz, a bardzo dobrze, tak? Czyli znajdą te miejsca, gdzie endometrioza się rozwinęła w każdym narządzie. Chcielibyśmy, żeby były wdrożone medialne nagłaśnianie problemów. Chcielibyśmy takich programów edukacyjnych, ale dla społeczeństwa. i taki innowacyjny pomysł. Chcielibyśmy wprowadzić taką kartę DILE na wzór karty DILO, czyli diagnoza i leczenie onkologiczne, a my diagnoza i leczenie endometriozy. Dlaczego? Dlatego, że endometrioza, komórka endometriozy jest podobna w budowie do komórki rakowej i w ten sam sposób roznosi się po organizmie, tylko nie jest złośliwa, ale może zezłośliwieć po latach. Więc chcielibyśmy, żeby nas potraktowano, te 3 miliony kobiet, poważnie, równo z innymi pacjentkami. Chcielibyśmy, żeby ta droga tej diagnozy nie trwała od 8 do 12 lat, tylko żeby to była droga skrócona, droga już małych dziewczynek, które dostają endometriozę od pierwszego okresu.
Mówiła Pani o tym, że są już dziewczynki, które przechodzą operację, bo mają tak rozwiniętą endometriozę w wieku 15 lat, bo teraz to jest tak, że jak dziewczynka dostaje okres i ją bardzo boli, to i tak słyszę najczęściej, również od lekarzy, że po prostu no tak jest, taka jest natura kobiety. A Pani chciałaby, żeby trafiła od razu do takiego specjalisty, który może rozpoznać chorobę?
Żeby tą chorobę wychwycić od pierwszych dni jej, bo endometrioza może jest nawet od urodzenia, my tego nie wiemy. Nie mamy tego zbadanego, ale na pewno wiemy, że jest estrogenozależna i w momencie, kiedy się dostaje ten pierwszy okres, powstają pierwsze bóle, boleści. I od tego momentu, tych pierwszych boleści, ta dziewczynka trafiała do takiego specjalisty, który się nią odpowiednio zaopiekuje. Nie tylko jej organizmem, ale również psychiką, tym, żeby ona mogła funkcjonować w dalszym życiu już, być może z lżejszymi operacjami, może bez operacji.
Panie, w tej petycji mówią o tym kodzie chirurgicznym.
Tak.
Proszę wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Rozumiem, że lekarze operując endometriozę nie mogą tego wpisać, jak to jest dokładnie ta operacja.
Tylko muszą wpisać dodatkowo, że na przykład jakiś kod leczenia chirurgicznego jelita albo jeszcze dodatkowo jakąś inną operację. Ale tak naprawdę w koszyku świadczeń endometrioza nie jest wyceniona należycie. Operacja, która będzie trwała 5-6 godzin w danym szpitalu, żeby nie była dla tego szpitala obciążeniem.
Rozumiem, że teraz to jest bardzo duże obciążenie.
Oczywiście, bo jeżeli w tym czasie lekarze mogą zrobić 2-3 operacje usunięcia macicy, czy jakichś zmian, które mogą sobie prosto wpisać i one trwają godzinę, półtora, a operacja 6-godzinna, czy nawet 9-12-godzinna, to już jest obciążenie całego zespołu.
Jaka to jest korzyść dla Państwa, odpowiednio szybkie wdrożenie leczenia endometriozy już u młodych kobiet?
Bardzo duża, dlatego że właśnie już na świecie zostały obliczone te straty socjalne. Kobiety chore na endometriozę często idą na zwolnienia lekarskie i właśnie wycofanie takie tych kobiet. To jest to, że one nie mogą zajść w ciążę, a gdyby były dobrze zoperowane i dobrze prowadzone, to te 30% kobiet chorych na endometriozę, które nie mogą mieć dzieci, miały być może by te dzieci wcześniej. Państwa nie liczą tego, ile właśnie traci pracodawca, ile traci kobieta.
Co teraz dalej z tą petycją?
My przede wszystkim czekamy na to, że Ministerstwo Zdrowia zacznie rozmawiać właśnie, prowadzić dialog ze stroną społeczną, z lekarzami, specjalistami od endometriozy. Powstał już parlamentarny zespół do spraw endometriozy. Wiemy, że już na jednej z Komisji Zdrowia zadano pytania dotyczące właśnie naszych postulatów. My liczymy na to, że jak najszybciej będzie wycena tej operacji, że jak najszybciej powstanie jakieś centrum leczenia endometriozy i że zacznie się wdrażać naukę lekarzy w kierunku endometriozy.
Więcej na ten temat m.in. na stronie pokonaćendometriozę.pl. Tam także wiele informacji na temat samej choroby, objawów leczenia, a także miejsc, gdzie można znaleźć pomoc. Zapraszamy teraz na przerwę muzyczną. Po niej powiemy m.in. o kiosku profilaktycznym.
Magazyn na zdrowie.
Nie dbamy o swoje zdrowie, nie badamy się regularnie, sami też źle oceniamy swoją kondycję zdrowotną. Europejski Urząd Statystyczny opublikował niedawno nowe dane dotyczące oceny swojego stanu zdrowia przez różne narody.
W Polsce swój stan zdrowia dobrze lub bardzo dobrze oceniało jedynie 64% mężczyzn i 59% kobiet. Gorszy wynik od naszego kraju osiągnęły jedynie 4 państwa Unii Europejskiej. Dlatego NFZ stawia na profilaktykę i w każdym mieście wojewódzkim uruchomił kiosk profilaktyczny.
Akcja profilaktyka.
Z naszych obserwacji za ten rok pandemiczny, za ogólnie cały okres pandemiczny wynika,
mówi Mikołaj Woźniak z wielkopolskiego NFZ,
że jednak Wielkopolanie, ale też ogólnie Polacy trochę zaniedbali kwestię profilaktyki, tych badań profilaktycznych, tego, żeby monitorować swój stan zdrowia. Najprawdopodobniej na rzecz innych oczywiście aktywności, ale jednak chcielibyśmy, żeby po tym okresie odbudować się trochę i faktycznie tych programów profilaktycznych jak najwięcej zaproponować.
Z wielu badań wiemy, że po 40 roku życia,
profesor Agnieszka Mastalerz-Migas,
to narażenie na zachorowania, choćby z przyczyn sercowo-naczyniowych czy na nowotwory, wzrasta. I dlatego bardzo ważne jest, żeby właśnie przekroczywszy 40 rok życia, myśleć o badaniach profilaktycznych.
I obok programu Profilaktyka 40+, ta nowa inicjatywa jest kolejną, która ma poprawić tak naprawdę wiedzę o zdrowiu też Polaków. W oddziałach wojewódzkich, w każdym z 16 oddziałów wojewódzkich NFZ w Polsce, pojawiły się tak zwane kioski profilaktyczne w salach obsługi klientów. Jeśli chodzi o Poznań, to taki kiosk profilaktyczny mieści się w siedzibie przy ulicy Piekary. W tym kiosku możemy sobie wykonać podstawowe pomiary zdrowotne, takie jak na przykład wzrost, masa ciała, indeks BMI, skład ciała, czy też ciśnienie tętnicze krwi. I to są takie pomiary, takie wskaźniki, które wskażą nam już pierwsze objawy tego, czy może nie dzieje się coś niepokojącego z organizmem, czy może na coś nie powinniśmy zwrócić uwagi, jakieś nasze nawyki zmienić.
Kiosk to wydzielona przestrzeń z komputerem, wagą, aparatem do mierzenia ciśnienia i centymetrem do zmierzenia obwodu w pasie. Dane z pomiarów od razu są przesyłane do komputera.
Takie stanowisko wygląda w ten sposób, że jest to, można powiedzieć, osobne pomieszczenie, osobna wódka, do której wchodzimy i tam w środku jesteśmy sami, chyba że korzysta akurat osoba niepełnosprawna, która musi korzystać też z pomocy opiekuna, ale co do zasady jesteśmy tam sami, wykonujemy te pomiary i po wykonaniu pomiarów jest tam prosta instrukcja wyświetlająca się na ekranie komputera, co mamy kolejno robić i po wykonaniu tych pomiarów dostajemy wydruk, gdzie tam już są zaznaczone te wykresy, czerwony oznacza coś ponad normę, zielony, że jesteśmy w normie i taki wydruk właśnie pomoże nam, jeżeli nie wiemy jak go odczytać dokładnie, co tam, jakie wyszły wyniki tych pomiarów, czy jesteśmy w normie, czy nie, to może nam pomóc właśnie doradca, który obok tego kiosku zawsze się znajduje.
Doradca do spraw profilaktyki zapyta także o nasze nawyki.
Oczywiście jednym z jego zadań będzie to, żeby klientom przybliżyć, jak taki kiosk działa, ale też przedstawić zakresy pomiarów, które tych wyników pomiarów, które klienci osiągnęli. Co ważne, doradca nie interpretuje tych wyników, ponieważ on nie jest lekarzem, więc nie ma wiedzy, żeby przekazać, na co konkretnie mogą wskazywać. Więc jeżeli coś szczególnie nas zaniepokoi, to warto zwrócić się z takim wynikiem na przykład do lekarza rodzinnego.
Doradca podpowie też, z jakich programów profilaktycznych można skorzystać w Wielkopolsce.
Zaproponować, w którym dany pacjent, dany klient mógłby tak naprawdę wziąć udział, co mogłoby go zainteresować szczególnie. Opowiedzieć o naszym portalu diety NFZ, zaproponować jakąś dietę, przedstawić plan żywieniowy. To jest rolą doradcy, ale także to, żeby na przykład pomóc potwierdzić profil zaufany, pomóc zalogować się do internetowego konta pacjenta, bo właśnie internetowe konto pacjenta, oprócz tego, że może nam dać wiele informacji o naszym leczeniu, o historii naszego leczenia, to jeśli wpiszemy tam numer telefonu czy adres e-mail, to dostajemy też e-skierowania, e-recepty, wszystko na telefon bądź adres mailowy właśnie. Ale też przez internetowe konto pacjenta wypełniamy ankietę w programie Profilaktyka 40+. I to, jak to zrobić, jak przystąpić do tego programu, jak osoby po 40 roku życia mogą to zrobić, to też pomoże w tym właśnie doradca.
By skorzystać z badań w kiosku, warto się wcześniej umówić.
Można to zrobić na dwa sposoby. Albo wchodząc na naszą stronę internetową, tam w zakładce dla pacjenta jest specjalny przycisk, który służy do umawiania wizyt w oddziale wojewódzkim. Jeden z tych przycisków możemy się umówić też właśnie do kiosku profilaktycznego przy ulicy Piekary. Druga z opcji to jest zadzwonienie na telefoniczną informację pacjenta i to jest infolinia ogólnopolska, więc tam tak naprawdę możemy się umówić w każdym z 16 oddziałów wojewódzkich, jeżeli akurat mamy taką chęć. No i oczywiście jest też opcja, że przy załatwianiu sprawy w sali obsługi klienta na Piekarach, jeżeli kiosk akurat będzie wolny, nikt nie będzie z niego korzystał, to żeby wtedy skorzystać przy okazji załatwiania jakiejś sprawy.
Sprawdzenie stanu zdrowia w kiosku to dopiero początek. Warto regularnie sprawdzać swój stan zdrowia.
Badania, jakie powinny wykonać kobiety po 40 roku życia, na pewno powinny zawierać morfologię krwi, ponieważ u kobiet jeszcze miesiączkujących zdarza się anemia. To są na pewno badania związane właśnie z układem krążenia, a więc przede wszystkim stężenie cholesterolu, ale również warto ocenić funkcję nerek,
wątroby, jak również wykonać badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy, a więc po prostu oznaczenie glikemii naczczo. U panów na pewno do tego zestawu warto dołożyć oznaczenie PSA, czyli takie badanie, które mówi nam o tym, czy gruczoł krokowy prawidłowo funkcjonuje. Adresem, pod który warto się zgłosić, jest oczywiście lekarz rodzinny.
Takie badania możemy zrobić za darmo w ramach programu Profilaktyka 40+.
Na zdrowie!
Na koniec o glutenie. W każdym sklepie spożywczym można już znaleźć produkty bezglutenowe. Co to jest gluten? Dlaczego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zrobiło się o nim tak głośno? O tym rozmawiam z dietetyk Lidią Małczak z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Gluten jest to białko pszenicy, głównie pszenicy. Można też podciągnąć pod to żyto jęczmień. Natomiast gluten składa się z gliadyny i gluteiny. Tak naprawdę taką cząsteczką, która najbardziej nas frapuje, jest taka gliadyna i dotyczy to głównie pszenicy, bo w życie jest sekalina, a w jęczmieniu jest hordeina. To są troszeczkę, tam jest 25% różnicy między tymi białkami, ale nasz układ immunologiczny rozpoznaje je jako takie same.
Czy gluten to jest coś dobrego dla nas?
Jest to białko, które nasz organizm powinien strawić i nie powinno być problemów. Natomiast zgodnie z tym, co wiem, mogę wszystkiego nie wiedzieć oczywiście, ale nadmiar gliadyny może przyczyniać się, nadmiar spożycia pszenicy u osób, które mają podatność genetyczną, bo jest to zazwyczaj podatność genetyczna, może przyczyniać się do powstania choroby autoimmunologicznej, jaką jest celiakia, albo do tak zwanej, w tej chwili jest coś takiego jak nietolerancja glutenu. Część uważa, że to jest moda, część uważa, że w jakiś tam sposób nadmiar tego glutenu, tej gliadyny, która nie do końca jest strawiona, zwiększa stany zapalne. Natomiast trwają badania na te tematy. Celiakia już jest przebadana, wiadomo, że jest, wiadomo, że to jest choroba autoimmunologiczna i że po prostu trzeba przestać to jeść, żeby nie było objawów, bo predyspozycje będziemy mieć, ale jak nie wystąpi czynnik w środowisku, to po prostu choroba nie zaistnieje i będziemy się czuć dobrze.
Kiedyś w ogóle o glutenie nie mówiło się za dużo. Mhm. Teraz właściwie w każdym sklepie są produkty bezglutenowe. Czy to właśnie jest moda? Czy to rzeczywiście my coraz więcej wiemy? Czy po prostu nasze pożywienie, zboże, pszenica
wszystkie się te czynniki. Wszystkie te czynniki. Dlatego, że z jednej strony wiemy coraz więcej i coraz częściej diagnozowana jest celiakia. Coraz częściej diagnozowane są różnego rodzaju nietolerancje. Mówi się też o tym, że pozostałe choroby autoimmunologiczne też częściowo wynikają właśnie z tych stanów zapalnych wywoływanych przez gluten, przez gliadynę. Natomiast też zmienił się produkt tak naprawdę, bo kiedyś, jeszcze do lat 90. w Polsce łany pszenicy miały 1,5 metra. Wysokości i była to inna odmiana pszenicy. Natomiast obecnie są to odmiany takie do 50 cm, które są bardziej plenne, są bardziej wytrzymałe na warunki środowiskowe, ale mają więcej glutenu. Jest to korzystne dla piekarzy, bo wtedy bułeczki pięknie rosną, mają ładniejszą strukturę, piękny wypiek i smak. Natomiast nie dla wszystkich jest to korzystne.
Ale to ta pszenica właśnie, ta nowa, którą my teraz jemy, to jest modyfikowana genetycznie? O GMO też
z tego, co wiem, nie jest ona modyfikowana genetycznie, tylko było to robione na zasadzie krzyżówek. Były to krzyżowane różne odmiany i po prostu uzyskano taką odmianę. Jeżeli lubimy pszenicę, to jest jeszcze orkisz, który ma gluten, ale ma mniejszą ilość. Płaskórka, samopsza, to są te stare odmiany o bardzo małej ilości glutenu. Możemy z nich korzystać. Natomiast jeżeli nam gluten nie szkodzi, bo jest część takich osób, którym to nie szkodzi, to mogą te produkty jeść. Tutaj po prostu trzeba albo się przebadać, albo sprawdzić, zrobić sobie taką tak zwaną dietę diagnostyczną i po prostu odstawić na jakiś czas ten gluten, a później go z powrotem wprowadzić i sprawdzić, czy rzeczywiście nam to szkodzi.
Do tematu nietolerancji glutenu na pewno jeszcze wrócimy w naszym magazynie. Tymczasem teraz to już wszystko. Kolejna audycja za tydzień.
A dziś dziękujemy za uwagę i polecamy naszą audycję. Można też odsłuchać w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.